Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
A propos rodzinnych stron, nawet przyniosłem, zobacz, guzik z płaszcza dziadka łowczego u Hofbergów w Goraju.
Ale jaki piękny.
To jest herb Hofberga.
To jest herb, tak?
Zdjęcia też przyniosę. Chcesz zdjęcia oglądać?
Szkoda, że słuchacze nie będą mogli oglądać tych zdjęć. Ale do nich wrócimy, bo te zdjęcia to jest zapis jakichś wydarzeń, zatrzymanie w kadrze.
Świetnie.
Także popatrzysz na zdjęcie także i opowiesz nam. O, tu Witek widzę.
Tak.
A to kto tutaj jest, panie poznaje?
Marek Kuśmider to jest.
A Marek Kuśmider, tak.
Przyniosłem także
Andrzej Sikorski.
Nasze pismo literackie, protokół kulturalny.
I Stachura z gitarą. No, to są właśnie te klimaty, o których chciałabym powiedzieć.
Krynicki, Skupniewicz.
Słuchaj, no, ja cię witam w studiu. Muszę państwu powiedzieć, że gościem jest Jerzy Grupiński. Spotkaliśmy się po to, żeby porozmawiać o poezji, bo to jest zawsze temat wiodący w naszych spotkaniach, ale żeby też pogratulować Jurkowi urodzin, 80-lecie. To jest coś. Przyniosłam ci małego żółwia ze szlachetnego kamienia. To jest znakomity przycisk do twoich...
Dziękuję za żółwia.
...wierszy pisanych na kartkach, oby się złożyły w tomik kolejny, bo ten ostatni to jest właśnie tomik jubileuszowy, prawda? Przyniosłeś go. Album poznański, przechadzki poetyckie po mieście i bliskich sercu okolicach. Pojawia się Wilda, na której mieszkasz.
To jest książka, która idzie niejako tropem Marcelego Mottego. Ja w roku 1981 wydałem album Wielkopolski w wydawnictwie dawnym poznańskim i bardzo pragnąłem tę książkę wznowić, ale inaczej, uzupełnić ją o nowe teksty, o nowe rozeznania, o nowe pochylenia się nad miejscami, pamiątkami, a także i taką, która będzie zwrócona w stronę ludzi żywych, bo nie tylko pomniki są w tym albumie. Jak to w albumie?
No ale jest na przykład słowacki wiersz o słowackim. Słowacki odwiedził Poznań. Zatrzymał się w domu Bukowieckich.
Tak, ile razy idę ulicą Piekary, na dół w stronę Ogrodowej, staję przy tym narożnikowym domu i tak sobie myślę, że właśnie tutaj był ten dom majora Bukowieckiego, wielce zasłużonego oficera kampanii napoleońskiej. To był ten oficer, który dowodził ostatnim przyczółkiem odwrotu napoleońskiego. Mianowicie on z żołnierzami stał w wodach Berezyny, aby było już zimno, stali po pas, po kolana. Nie mieli już ładunków, ani oni, ani kozacy. Pozostała broń sieczna i kolna. I kozacy usiłowali ich zepchnąć właśnie z obrony mostu, z ostatniej przeprawy, przez którą cała wielka armia napoleońska szła. I właśnie u tego dzielnego Polaka majora Słowacki mieszkał. Miał tu przypadki nie zawsze ciekawe, bowiem nabawił się zakażenia ręki i lekarz Niemiec koniecznie chciał mu tą rękę amputować. Na szczęście gangrena ustąpiła i Słowacki się wyleczył. Miał tutaj swoją wielką chwilę, ponieważ, jak wiemy, w Paryżu nie było dla niego miejsca obok Mickiewicza, a tutaj poczuł się wreszcie kimś. Poczuł się wysłannikiem narodu, a może nie tylko narodu, może więcej.
To był czas powstania, prawda?
Tak, to było tuż przed Wiosną Ludów. I na jednym z zebrań spiskowców Juliusz Słowacki powiedział, że widział na podwórkach poznańskich chłopców bawiących się kozikami i zachęcał wielkopolskich powstańców, mówiąc, że teraz nie jest czas wojsk i armat, teraz jest czas ducha, czas siły charakteru, czas wiary w Boga. Jeśli poznaniacy mają ducha w sobie, z tymi kozikami, jakimi chłopcy się bawią, można by nawet iść na Cytadelę. I wtedy do nóg rzucił mu się księgarz, wydawca o rewolucyjnym usposobieniu, Stefański. Rzucił mu się do nóg, uklęknął przed nim i krzyknął: Rebe, tyś powiedział, a więc jak apostoł do Chrystusa. Tu więc było to spełnienie Słowackiego.
Potomek rodziny Bukowieckich, Leon, znakomity znawca filmu, kiedy umówiliśmy się na spotkanie, przywiózł Biblię, którą rodzinie podarował Juliusz Słowacki. I ten wpis Słowackiego widziałam na własne oczy. No to jest jedna z cennych pamiątek, które rodzina Bukowieckich przechowuje. Wspomnienia Leona Bukowieckiego.
Mieszkaliśmy wtedy w Poznaniu i w Poznaniu rodzina moja jako ostatnia w Polsce przyjęła Juliusza Słowackiego. Juliusz Słowacki zostawił nam taką śliczną Biblię w domu księdza wujka z 1848 roku. Nowy Pana naszego Jezusa Chrystusa Testament na język polski przełożony przez księdza Jakuba Wójka S.J. Lipsk 1844. Autentyczna, jak pani widzi, przepiękna Biblia z cudowną dedykacją w domu w Bukowieckich, to w to znaczy wielmożnych, tak się wtedy w skrócie pisało, Bukowieckich, wracający z emigracji Juliusz Słowacki, gościnnie przyjęty i schroniony, tę książkę na pamiątkę zostawił 2 maja 1848 roku. List Słowackiego z Paryża, dziękujący za wspaniałe przyjęcie, za pobyt w Poznaniu, mam też w oryginale Słowackiego. List był przesłany drogą grzecznościową, nie przez oficjalną pocztę.
No ale w tym albumie poznańskim
jest tu i hrabia Zygmunt Krasiński, który tak chętnie przyjeżdżał do Wierzenicy, do Augusta Cieszkowskiego, niejako na rekolekcje duchowe, ale także i przez swoje uczucie dla Delfiny. Tu bowiem była dobra niemiecka poczta i mógł nieomal codziennie wysyłać list i od niej, od Delfiny otrzymywać. Tu także umyślił, cytuję prawie dosłownie, poduszkę z puchu łabędziowego dla niej, ale nie doszło do realizacji tego czułego przedmiotu. Chociaż jak wiemy, kochał ją do końca życia, jeszcze na łożu śmierci pragnął wysłać jej złoty zegarek jako dowód pamięci.
Gdyby nie romanse, o czym by mówili poeci? Ale tutaj jest też Droga Dębińska, jest spacer po Łęgach Dębińskich, jest Klub Odnowa, który wpisał się w historię powojennego Poznania.
Jest rzeka Warta. Jeszcze wtedy mogłem napisać, że miasto odwróciło się od swej rzeki. Teraz Poznań wraca nad Wartę.
Tak.
Ja pamiętam rzekę bardzo czystą z dzieciństwa w naszym miasteczku. Wszystko się działo nad Wartą. Nad Wartą kopaliśmy piłkę, szmaciankę, nad Wartą łowiliśmy ryby, czekaliśmy, aż alkoholicy miejscowi opróżnią butelki po to, abyśmy mogli je sprzedać. Tu poglądaliśmy dziewczyny kąpiące się, ale nie po to, żeby podglądać, jak być może ktoś o robaczywych myślach sobie gotów pomyśleć. Podglądaliśmy dziewczyny po to, aby kiedy pójdą do kąpieli, zabrać pończochę, ponieważ pończocha była niezbędna do zrobienia piłki szmacianki.
Ale to się działo we Wronkach,
to
tak?
To się działo wówczas w miasteczku, teraz w mieście we Wronkach.
Wronki są wpisane w twoje życie, no tam przyszedłeś na świat, tam masz przyjaciół i tam o tobie pamiętają, tam zrobili ci benefis.
Tak, impreza jubileuszowa.
I na zaproszeniu pojawił się wiersz Świerszcz. Może przeczytaj go.
Chętnie. Chętnie czytam ten tekst. Obok wiersza jest stare zdjęcie przedstawiające most i chłopczyka na brzegu rzeki.
To jesteś ty?
To jestem ja, 4-5-letni. I chłopczyk patrzy w stronę rzeki i komentarz jest do zdjęcia dopisany. Mały Jerzyk, przepraszam, to ja. Mały Jerzyk pilnuje warty we wronkach, by rzeka płynęła we właściwym kierunku. A wiersz związany z miejscem urodzenia taki się napisał. Wiersz świerszcz. Nad rzeką, gdzie most był drewniany, może stoi tam jeszcze chłopiec w swe odbicie zapatrzony. Może, dzwoniąc łańcuchem, pasą się jeszcze białe franciszkańskie kozy nad wartą i kołuje nad miastem dzwon klasztorny i dzwon farny, jakby ścieliły gniazdo. Wciąż przeze mnie płynie rzeka i stoi dom na gęstych świerszczach.
Ten dom to ja już potrafię nawet zaludnić, bo gdzieś czytałam taki twój wiersz, w którym się pojawia babcia. Może go znajdę.
Tak, dom był pełen ludzi. Dziadek kupił ten dom od żydowskiego kupca Hermana Podolskiego. I mieszkali w nim i krewni, i znajomi.
Babcia miała długie włosy?
Babcia miała długie, białe włosy i to jeden z pierwszych moich obrazów dzieciństwa. Ja się budzę w łóżku, bo tam z bratem w pokoju dziadka i babci leżeliśmy rano i widzę, jak babcia wstaje. Czesze długie, długie, białe włosy, plecie je w warkocz i nakręca zegar bijący. Mam ten zegar, do dziś go chętnie słucham. I śpiewa godzinki. A w wierszu jest tak, że babcia mnie wplata, jak ziarnko bezpożyteczne łupieżu w swój warkocz, w swoje włosy. Tak jest pewno w tym tekście.
To w tomiku imię twoje. Tak. A słuchaj, a tych tomików ile?
To jest 16 ten.
Album poznański jest 16.
Tak. To jest taki wiersz pod tytułem Święty Dom. Niejako litania, taka rozbudowana apostrofa do tego domu rodzinnego, który już przecież ma ponad 100 lat. Drewniane schody, wytarte nogami pokoleń, tak jak pisze. I taka młodzieńcza apostrofa, święty dom. Dokądkolwiek, skądkolwiek, z włosami dachu rozszeptanymi w jesiennej mrzawce, będę w nim szedł, zasłuchany w żabie śpiewogwary, dom pod gwiazdą moich niespanych chłopięcych nocy sierpniowych, wiatru niosącego żywiczne poszumy, poszumy sosen i gwizdy dalekich pociągów, naczynie przymierza najwyższe, wypełnione głosami żywych i umarłych, ucztujących w albumach ciągle przy biało nakrytych stołach, z tubą patefonu kwitnącą spod kurzu czerwienią farb, stróżu arki przeczystej i tak dalej. Idzie ta rozbudowana apostrofa do domu.
To jest taki dom z przeszłości, prawda? Trochę się wronki zmieniły, ale nadal jest tam pięknie, jeżeli chodzi o okolice, o przyrodę. To jest piękne miejsce. Tak. Z takim cieniem więzienia, z niechlubną przyszłością.
Tak, ale ten cień już jest niejako obłaskawiony, albo odbywają się we wronkach od lat zjazdy byłych więźniów tego miejsca. Przyjeżdżają ich dzieci, potomkowie.
Tych więźniów politycznych,
tak.
Oczywiście.
Rozmawia się o tym, dokumentuje.
Tam wybitne postaci życia politycznego trafiały.
Właśnie niedawno wróciłem z Wronek, z tego rodzinnego miejsca. Byliśmy na cmentarzu, przypomnieliśmy sobie nazwiska generałów cichociemnych, wielce zasłużonych przywódców opozycyjnych stronnic, przywódców oddziału WiN-u i tak dalej. Pochowani zostali pod przysłowiowym płotem i dzięki Eligiuszowi Grupińskiemu,
ojcu Rafała
Grupińskiego oraz miejscowego lekarza więziennego została sporządzona dokumentacja i te groby zostały ratowane. Był bowiem projekt za dawnych czerwonych czasów, żeby drogę wyprostować i ściąć kawał cmentarza z tymi grobami.
Tam koło cmentarza też powstał budynek z pomaszu. Mówiło się, że pod Spomaszem, pod tym budynkiem są anonimowi więźniowie pochowani tam i potem zalano to betonem.
No to jest możliwe.
Naszym gościem jest poeta i twórca klubu literackiego Jerzy Grupiński, który obchodzi 80-lecie urodzin. Przeglądamy najnowszą jego książkę, album poznański.
W książce Album Poznański, właśnie w tej ostatniej, pozwoliłem sobie także na cytat, na wypis. Czytam bowiem od dłuższego czasu listy hrabiego Zygmunta Krasińskiego do różnych osób i jest także i tom listów do księcia Adama Sołtara, przyjaciela. I tam znalazłem taki pasus, który pozwoliłem sobie w całości przepisać.
O cechach, tak? Wielkopolan,
tak.
Myślisz?
I wydaje się, że te cechy Wielkopolan, o których się tak chętnie mówi, czasem z ironią, z uśmieszkiem, a nawet ze złośliwością, kształtowały się w końcu XIX, na początku XX wieku. Tymczasem już na początku, no w połowie XIX wieku, hrabia Zygmunt Krasiński tak określa nasz charakter. Mowa tu o wyższych sferach, ale można uogólnić ten cytat. I pisze Krasiński w ten sposób. Skurzewski wystąpił w srebrnych szlifach. Poczciwy człowiek, ale podobny do wszystkich Wielkopolanów z pedanterii. Mózg jego musi mieć kształt piroga leniwego, opasłego, a napuszenie pływającego w maśle. Ruszają się ruchami urzędnika, plotą plotki, głosem mówcy lub kaznodzieja. Takie świadectwo nam Ongi wystawiono.
Ten niezbyt pochlebny.
Niezbyt pochlebny, niestety. Ale mamy i pozytywne cechy przecież. Jest w tej książce także wiersz pod tytułem Brama, poświęcony niezwykłemu zabytkowi, który znajduje się w kościele w Wierzenicy. Tam, gdzie mieszkał hrabia August Cieszkowski,
wielki filozof.
Filozof, mesjanista, działacz społeczny, człowiek na miarę europejską. Jak się czyta pamiętnikarzy, to mówią, że uchodził za jeden z najwybitniejszych umysłów Europy, a Bismarck proponował mu tekę ministra rolnictwa. I Cieszkowski powiedział, że gdyby zaproponował mu tekę ministra oświaty, oświecenia publicznego, spraw społecznych, nie mógłby odmówić.
To do tego domu jeździła Iwakowiczówna. Też była pod urokiem domu Cieszkowskich.
Dworek obrastał szlachetną winoroślą, ocieniał się lipą i kasztanem. Łopotały na nim setki par gołębich skrzydeł. Chorze wielkopolanki o spokojnym spojrzeniu wycierały z kurzu cenne mahonie i rzadkie porcelany, a majordomus Wojciech Jędroszyk z dumą oprowadzał przyjezdnych gości po świecącej posadzce od obrazu do obrazu, wymieniając bezbłędnie imiona Murilla, Zurbarana i Domenikina. Pan Guga stanowił żywy komentarz do kapitalnego dzieła ojca filozofa Ojczenasz. Wyzwolił je z kształtu rękopiśmiennego, dał przełożyć na kilka języków. Właściwie o niczym innym niezwykł myśleć ni mówić, znajdując wszędzie i we wszystkim pobudkę do zestawień z ulubionym dziełem. Poprzez nie współżył najściślej z Pismem Świętym oraz listami Pawła Apostoła. Epoka, w której powstał przekład Ksiąg Świętych przez Hieronima na łacinę, była panu Gudze tak blisko znana, tak się z nią spoufalił, że nie wahał się ostro krytykować tłumacza i nazywał go nawet Pędziewiatrem i Letkiewiczem. Nie więcej respektu żywił zresztą dla cesarzy Bizancjum owego okresu, mianując ich mięczakami, sej mollusk. Wpadał notabene bardzo często we francuszczyznę, zżyty z tym językiem, już choćby dlatego, że posiadał we Francji kawał gruntu z winnicą, a poza tym korespondował z całym światem ex re tłumaczeń Ojcze Nasz. W pobliżu dworku dziczał wzdłuż rzeczki wielki sad, nigdy przez właściciela nie odwiedzany. Dalej ciągnęły się w kierunku Gniezna lasy a lasy, omalże nie do samych Pobiedzisk. Długie, wąskie parowy przecinały las w poprzek, a wszędzie śmigały przez paproć i wrzosy rude, lekkonogie sarny. Jeździł na przełaj lasami pan Guga, rad polując. Wyjątkowe to w jego życiu piesze okazje, bo był wielkim wrogiem wszelkiego spaceru. W pole jeździł kusą bryczuszką, a w sąsiedztwa, i to nawet dalekie, oszkloną staroświecką karetką. Do pociągów czuł wstręt. Służyły mu one tylko do rozjazdów poza Wielkopolskę i Pomorze. Przy tych wszystkich staromodnych gustach nosił się z wcale nowoczesną myślą połączenia Morza Bałtyckiego z Czarnym siecią rzek i kanałów. Projekt przedstawił władzom coś w roku 1929 czy 30, zobowiązując się łożyć na jego wykonanie tam, gdzie kanał miałby zostać przekopany na terenie Wielkopolski. Cóż, kiedy jego ofertę odrzucono, motywując, że taka inicjatywa ani takie fundusze nie mogą pochodzić od osoby prywatnej. Imprezy podobne należą bowiem do kompetencji Ministerstwa Robót Publicznych. Z matki Niemki i ojca Polaka łączył w sobie zalety obu tych nacji, nie dając dostępu ich przywarom. Mówiono, że kochał się za młodych lat w uroczej Zofii Krasińskiej, wnuczce Zygmunta, zgasłej wiośnie życia na Gruźlicę. Wierna przyjaźń łączyła ongiś filozofa Zygmuntem. Pan Guga, wnuczce jego, dochował jakoby niezmiennych uczuć aż do grobu. Przez dworek w wieżenicy przesunęli się falami różnojęzyczni goście, aż dostał się we władanie gości najbardziej natrętnych i nieproszonych w czas ostatniej wojny. Benedetto Croce, Paul Cazin i wielu innych nie przeczuwali, wchodząc w te progi, że rychło nie zostanie ani jednego obrazu mistrzów, ani jednego wypieszczonego, wypolerowanego mebla pod tym obsadzonym przez gołębie gościnnym dachem. Któż wie, co się stało z piękną panią owego domu? Czy rozbito ją na miałki marmurowy żwir, czy porąbane na kawałki ciało wgnieciono w szosę, czy po prostu utopiono w którymś z licznych stawów i mokradeł? Nie ma już w wieżynicy nic, oprócz krępego starego dworku, oplecionego teraz rzadka winną lozą oraz krytego gątem kościółka strzegącego w podziemnej krypcie prochów filozofa Augusta Cieszkowskiego i jego wiernego adepta i komentatora pana Gugi.
Guga, August Adolf Cieszkowski, syn Augusta Cieszkowskiego. O panu Gudze opowiadała przed laty w radiu Kazimiera Iłakowiczówna. Jerzy Grupiński swoim wierszem Brama prowadzi nas do kościółka w Wierzenicy.
Pod wierszem pod tytułem Brama, mówiącym o tym właśnie zabytku w kościele Wierzenicy, jest dopisek objaśniający. W kościele parafialnym Wierzenicy, obok krypty grobowej Augusta Cieszkowskiego, jego rodziny, znajdują się spiżowe drzwi. Dzieło Teofila Lenartowicza zaprojektowane i odlane we Florencji. I drzwi są podpisane następująco. Teofil Lenartowicz Fecit, Giovanni Pelas Fuse, 1872, Fuse, więc domyślam się, że Fusy, tak jak odlał, a więc jest to nazwisko pana odlewnika, Włocha, który wykonał odlew drzwi.
Według projektu Teofila Lenartowicza.
Tak. Książka jest zamknięta niejako w ramę taką, bo pierwszy wiersz został napisany językiem jakby Marcelego Motego, sławnego spacerowicza, pamiętnikarza XIX wieku, pana profesora, autora listów Wojtusia Zawad, prawda? Taki tytuł miał ten zbiór jego felietonów. No i Marceli Moty idzie w tym wierszu i opowiada. Póki nogi niosą, a język nie odmawia, idźmy na Podgórną. Ozdobiony orzełkami obłamanymi, masz tu przed sobą domek piętrowy Kaca, abramowego potomka, dla którego reguła procentu nie ma tajemnic. Teraz chodź pan, panie Ludwiku, na plac urzędownie Wilhelmowskim zwany. Oto i pan Springer, który tak wybornie czasu mojej młodości udawał małpę, żona w tym samym dramacie Korę, włochatą jego przyjaciółkę. Wybiła połowa wieku. Ulicami snują się urzędnicy upadłego Banku Polskiego Tellus. W gospodach przy dębińskiej drodze umundurowani tancerze wycinają coraz głośniej Landra i Cwejtryta. I tak dalej. Idzie ten tekst, który został kiedyś skomplementowany. Adam Kochanowski, kiedy prowadził w telewizji poznańskiej audycję kulturalną, to powiedział, że ten wiersz jest jak dagerotyp z epoki i być może tak jest. Tu mieliśmy pana profesora obserwatora, a prawie zamyka książkę, bo to jeden z ostatnich tekstów, wiersz pod tytułem Wilda, kobieta patrzy. Coraz mniej jest tych pań, które na poduszkach siedzą w oknach i patrzą, i wszystko widzą, i wszystko wiedzą. To też takie panie, które zapisują w pamięci, jak Marceli Moty trochę, to co się dzieje. Wszystkich
tylko on
znają.
Zapisał, a one niestety...
Ale są
niekoniecznie
jak gdyby,
zapisują.
Tak. Ale są jak gdyby takim czynnikiem pamięci, dowodem, że coś trwa. I takiej pani, która siedzi w oknie na czerwonej poduszce i patrzy i wszystko widzi, poświęciłem wiersz pod tytułem Wilda, kobieta patrzy. Oto oczy, które widzą i wiedzą. Pelargonie w doniczkach kwitną, pokolenia przychodzą i odchodzą, kasztan pod oknem znów wiąże liście. Kobieta patrzy, patrzy i mówi, mówi i patrzy. Język kobiety pisze w powietrzu, drży, drganie ustannie, jak na skali, na szalach wagi. Oto oczy, które znają, gdybym zapomniał, mój adres i nazwisko. Pamiętają moich małych synów w komunijnych ubrankach. Gdy zabierze czerwoną poduszkę i zamknie okno, na zawsze zniknie ulica, zamilknie miasto, świat. Chciałem jeszcze o wyposażeniu tej książki powiedzieć.
Bardzo pięknie jest wydana.
Książka została bardzo starannie, pięknie wydana, dokładnie sprawdzona przed wydaniem. Pani redaktor Anna Olsztyn-Patyk sprawdziła wszystkie moje cytaty.
To jest wydawnictwo poznańskie,
wydawnictwo,
tak?
Poznania. Wydawnictwo miejskie Poznania. Pani redaktor sprawdziła i fakty, i cytaty, i daty. Wszystko się obroniło. No i były pytania, jak wyposażyć tę książkę, bo koniecznie chciałem, żeby były jakieś ilustracje. I pomyśleliśmy tak, że skoro w książce są wiersze o pomnikach, o zabytkach, między innymi, bo są intymne teksty także, ale przede wszystkim są takie pamiątkowe, że tak powiem, wiersze, to w takim razie może należy książkę wyposażyć w takie ilustracje, na których będą tak zwani zwykli ludzie. No i różne dobieraliśmy zdjęcia, tu jacyś panowie w trykotach, tu wiosłują, tutaj stare zdjęcie opery, tu jakaś ulica, nic się nie zgadzało. I wreszcie pani Joanna Pakuła zaproponowała. Weźmiemy zdjęcie znanego przedwojennego fotografa poznańskiego, Jana Buchaka. O, właśnie tutaj ono jest, zaraz na pierwszej stronie. targ przed ratuszem. Stoją poznaniacy w melonikach z laseczkami i tacy i inni.
Zakład Szczerbińskiego, założony w 1855 roku.
Kto się przypatrzy na słupie ogłoszeń, przeczyta o meczu Poznań-Warszawa, jakieś anonsy. Wszystko można przeczytać, co się wtedy działo. I zdecydowaliśmy się, że to zdjęcie zupełnie ostre, wyjątkowe i pełne ruchu powtórzymy kilkakrotnie, powiększając je. O, i tak znalazł się tu pan w meloniku.
Aha, i to są elementy zdjęte z tego zdjęcia. No bardzo dobry pomysł.
I niejako wiąże te wszystkie zdjęcia postać dziecka, postać chłopca.
Teraz chciałabym, żebyśmy przeszli do klubu literackiego, bo to jest instytucja, która powstała kiedy?
W roku 1970 zbliżamy się do 50. W roku 2020, daj Bóg, dożyjemy, będzie 50-lecie klubu literackiego. W latach 1970-2005 w zamku, od 2005 w Piątkowskim Centrum Kultury Dąbrówka, Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
No Dąbrówka was przygarnęła, jakkolwiek pamiętam, że to były bolesne na początku przenosiny, bo wszyscy byli przyzwyczajeni do tego, że ten klub literacki ma swoją siedzibę w zamku. Tam się wiele rzeczy wydarzyło. Tam prowadzono przez lata konkurs o laur Klemensa Janickiego. To też znakomicie wybrany patron dla tego konkursu. No, nie burzy się tradycji, ale to zrobiono. No, przyszła nowa dyrekcja i wyprosiła tych, którzy mieli prawo.
Podarowaliśmy ten konkurs zamkowi i przekazaliśmy go do dalszej kontynuacji. On w dalszym ciągu jest organizowany przez zamek.
No i dobrze, no tak trzeba było, bo nie było wyjścia, prawda? Ale to miejsce w centrum miasta było dogodne dla wszystkich, bo to łatwiej było do tego zamku dotrzeć niż do Dąbrówki.
Ale wszyscy uczestnicy przeszli z nami, mamy ciągle pełną salę, dobrze czujemy się w Dąbrówce, jesteśmy akceptowani. Wydajemy ciągle jedyne pismo literackie w Poznaniu pod tytułem Protokół Kulturalny, który już 20 lat wychodzi, a na 50-lecie chcemy wydać almanach naszych członków. Zbieramy już materiały do tej książki.
Pamiętasz pierwsze spotkanie?
W pierwszym spotkaniu wzięli udział Marek Obarski, Wincenty Różański i Paweł Kuszczyński.
Natomiast przez te pół wieku to się przez klub literacki przewinęli przeróżni twórcy, powszechnie znani też.
Tak, cała galeria postaci. Czytam i w Fiksie, i w różnych innych medialnych takich czy innych doniesieniach, że dawniej klub był prowadzony jakby gimnazjalny, a teraz jest prowadzony na sposób uniwersytecki. Tymczasem w pierwszych imprezach występowali tacy gimnazjaliści w cudzysłowie jak Stanisław Barańczak, Ryszard Krynicki, Edward Balcerzan, Edward Stachura, Ryszard Milczewski, Bruno i tak dalej. Więc jeśli to są gimnazjaliści, to proszę bardzo.
Nie rozdziobią nas króli, ni wrony, ani nic. Nie rozszarpią nas sztuki, poezji wściekłe kły. Ruszaj się, Bruno, idziemy na piwo, niechybnie brakuje tam nas. Od stania w miejscu nie jeden już zginął, nie jeden zginął już kwiat. Nie omami nas forsa, ni sławy, pusty dźwięk. inną ścigamy postać realnej zjawy trend. Ruszaj się, Bruno, idziemy na piwo, niechybnie brakuje tam nas. Od stania w miejscu nie jeden już zginął, nie jeden zginął już kwiat.
O, tutaj jest Wincenty Różański, który patrzy przez, jak mówią w poznańskim, przez sznytkę chleba, przez kromkę chleba, a to nagroda w konkursie Olał Krzemęsa Janickiego, praca ceramiczna Marioli Kalickiej, Chleb dla poety. I Witek otrzymał
taką wystawę, miała też Mariola Kalicka. Tak.
Marek Obarski w swoim spektaklu Kwitnącej Trawy z autentyczną maską ludzką w ręce. A tutaj Ryszard Milczewski, Bruno, ten z piosenki Edwarda Stachury, Ruszaj się, Bruno, idziemy na piwo. Później się dowiedziałem, że Stachura i Milczewski, Bruno chwalili się, że byli w zamku, bo odwiedzili Krystiana Medarda Manteuffla w Świeciu, gdzie ten pracował, i chwalili się mu. Byliśmy na salonach w Poznaniu. Mówili, że byli w zamku, dostali honorarium.
Jego plecak, zdaje się, w Bydgoszczy jest, czeskiego Bruno.
A buty u Jerzego Szatkowskiego, który ma
Szatkowski też bywał u was, bo Szatkowski ma duże zasługi, jeżeli chodzi o zabezpieczenie spuścizny po poetach takich jak Milczewski, Bruno, czy
po Andrzeju Babińskim także ma archiwum. A na tym zdjęciu Piotr Kępiński, Wincenty Różański, Jerzy Szatkowski, Marek Kośmider i Andrzej Sikorski. A tutaj młodzi ówcześni, świetnie teraz prowadzący swoją pracę twórczą, Dawid Jung, z profesji fachowy tenor po akademiach, śpiewa w La Scali, w Holandii, we Francji, wszędzie.
Dawid jest u nas w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich.
A przy tym świetny pisarz, wydawca zeszytów poetyckich, debiutował u nas, pamiętam, wierszem o korku od szampana, który wystrzelony tańczy po asfalcie sobie.
Dawid ma też duże zasługi, jeżeli chodzi o pisanie o Gnieźnie. On
wyciągał regionalista.
Różne... Tak, no znakomicie pisze.
A tutaj Maciej Woźniak, laureat konkursu Janickiego, obok Omir Socha, który wydawał kiedyś dodatek do protokołu kulturalnego, dodatek młodych pod tytułem, takim dziwnym, łamanym, Oko wykol okularny. Tutaj Krzysztof Kuczkowski, teraz obchodzący 40-lecie swojej pracy twórczej, redaktor naczelny dwumiesięcznika Topos. A tu sławna orkiestra hipisowska Winda, brody, kolczyki, bransoletki, potwornie długie włosy. W nobliwej sali kominkowej zgodzili się grać tylko pod tym warunkiem, że światło będzie zgaszone podczas koncertu. Podczas koncertu rozlegał się przez cały czas rytmiczny łomot, a kiedy zrobiono światło i oni wyszli, to się okazało, że przywlekli ze sobą wielki głaz, którym bili w tą cesarską posadzkę. A tutaj niezwykłe zdjęcie, pan milicjant jeszcze, zatrzymał ruch naprzeciwko Teatru Polskiego, w środku Poznania. Nie wiem, jak oni go ubłagali. Milicjant jak należy, gierkowy, z brzuchem nieduży. I na środku, między szynami, miska z wodą i nogi myje w tejże misce, siedząc na krzesłach, zarząd spółdzielni poetyckiej Smuczek, Czeryb, Kuźniak i księgowy Flux. Spółdzielnia poetycka Smuczek, Czeryb i tak dalej chodziła po Poznaniu w organizacyjnych melonikach z dużym napisem na meloniku margaryna. Tu zdjęcie z kawiarni literackiej, w której z Lucją Danielewską prowadziliśmy spotkanie autorskie i turniej wiersza o Poznaniu i Wielkopolsce. Tu
tak, naprzeciwko ratusza ta kawiarnia była.
Tam teraz Muzeum Instrumentów Muzycznych. Andrzej Mędyk, Wojciech Gawłowski, świetnie teraz idący pisarz. A tu historyczne zdjęcie, jak Andrzej Babiński podchodzi pod profesora Edwarda Balcerzana. Czołga się, wyczołgał się z ciemności kominka i próbował wejść między dwa fotele. Tu są plecy dolne Stanisława Barańczaka, tu Edward Balcerzan i Andrzej Babiński próbował usiąść na ziemi między nimi i zdyskredytować niejako ich mówienie. Tu zdjęcie Stanisława Barańczaka. No,
Babiński, jeszcze wróćmy do Babińskiego. Tak. Babiński zazwyczaj próbował zaznaczyć swoją obecność, tak. Ale jest taki wiersz Babińskiego, Kawiarnia Półczarnej, mówiłeś o miejscach spotkań. I to jest Poznań 1957 rok. Dlaczego tak smutno milczysz? Przecież mówisz nawet we śnie. Nieustannie patrzysz wzrokiem wilczym, uśmiechnij się, dlaczego się nie uśmiechniesz? Tu przy Półczarnej w kawiarence nad stolikiem mocna lampka świta. I cóż sobie powiemy na prędce, gdy musimy się żegnać, a chcemy się witać.
Półczarny. Liryczny tekst.
Tak.
To chyba jakiś wcześniejszy
tekst. Tak, 57 rok, to tutaj to już było znacznie później. Tak,
bo ja znam jego teksty dramatyczne, tragiczne. Ja pierwszy raz poznałem się z nim, kiedy prowadziłem imprezę w zamku. Podszedł do mnie człowiek palący niedopałek śmierdzącego sporta i niedbałym, bełkotliwym głosem zaczął mówić: ja mam perły, ja mam tylko perły. Nie podlegają one ani omówieniom, ani recenzjom. Chodzi o forsę. Po prostu potrzebuję teraz forsy. I żądał honorarium. To był właśnie Andrzej Babiński.
No, ale z Andrzejem Babińskim spotkałam się i zrobiliśmy audycję poetycką.
Pamiętam,
że jedyną, która pozostała po nim.
Szukałaś kontaktu do Edwarda Stachury i właśnie w ten sposób, jak kiedyś opowiadałaś, trafiłaś do Andrzeja Babińskiego, który tu blisko mieszkał na Strusiej bodaj, czy gdzieś na Kanałowej.
On mieszkał nad Wierzbakiem.
No i sławne jego bodaj najsławniejszy występ, kiedy podczas któregoś ze spotkań autorskich wyszedł przed publiczność, zdegradował autora, następnie wyjął z wazonu różę, ponieważ go suszyło, wypił wazon, wziął różę w zęby i wraz z gromadką swych wielbicieli wyszedł z sali gminkowej.
Jest samotność, że ziemia się trzęsie, znają władca obalony stroną, jak krzywdę artysta lub więzień. Ja nie, bo ja w więzieniu urodzony. Pytam się o imię, nie czy próg domu fortuną, stopa lawa, ramię mur wyłamie, wulkan trybuna. Nie ma nikogo przy mnie, nikogo, szczelność gwiazd, pies trzy bramy.
Właściwie ten związek z klubem literackim przekładał się potem na dalsze życie ludzi i na ich wybory życiowe, prawda?
Tak, tak, no niewątpliwie takie... jest tak, jak to Stachura powiedział, życiopisanie, tak? Nie sposób oderwać biografii naszego oddechu, każdego kroku, od każdej litery, od pisania. I odwrotnie też można powiedzieć. Wszystko to się wiąże. Ten sam człowiek chodzi, pisze, oddycha, kupuje chleb w sklepie i to jest jakoś tak wszystko razem.
Tutaj jest taki wiersz, który jest jakby podsumowaniem tej działalności.
Z błędem. Przepraszam, że wchodzę ci w słowo, bo ja napisałem w tytule... Tak, tu jest ten tekst poprawiony. Napisałem wiersz na gołębiach, a drukarz, żeby było pięknie, zmienił wiersz na głębiach. Ale tu jest dobrze w tym
tak,
wydaniu.
Tak, wiersz na gołębiach i zaczyna się od motta nie ma ja, się jest. No to jest wykładnia jego myślenia w pewnym okresie, prawda? To może przeczytaj ten wiersz.
Chętnie go przeczytam, tak. Jakieś czekałem na pociąg w tym starym holu dworca poznańskiego i było pełno gołębi. Tak patrzę na te gołębie, każdy inny, każdy różny. Myślę sobie, No te gołębie są, jak ci moi poeci, ci moi znajomi, i żyjący, i nieżyjący. Może tu są właśnie oni, tu się zbiegli i tak koczują w tej poczekalni. Wiadomo, że Andrzej Babiński chętnie przebywał tam, czytał wiersze za piwo postawione w barze dworcowym. Tam się spotykał ze Stachurą, tam dawał mu jakieś pieniądze, tam też lądowali niektórzy, którzy porzucili, tak jak, nie powiem nazwiska, Andrzej, znany pisarz, mieszkaniec bloku, mąż i ojciec dzieciom, i nagle opuścił ten blok, tę żonę, te dzieci, i nagle wylądował tam w tym holu wśród bezdomnych i znalazł sobie
miejsce. Ale dziś już nie żyje.
Miejsce. Nie żyje, niestety.
Ale to możemy powiedzieć, się. Andrzej Ogrodowczyk to dobry poeta, zdecydowanie.
Mistyczny, tajemniczy, autor tajemniczych tekstów. No i tak napisałem takie gadanie, to jest poetyckie, o tych gołębiach, którzy są poetami, albo poetach, którzy są w tym starym holu dworca gołębiami. Tylko się rozejrzeć, są wszyscy, i ten ptasi, nie do zmylenia, zapach poczekalni. Witek, ręka w marynarki ślini i swój order przodownika czyści. Łucja przymierza się w kapelusz większy, walizki bigosu i poręcze szyn, jak mówił Bruno, i bar się jeszcze zamknięty. Tu się mogę wtrącę. Motto jest, jak już wspominałeś, Edwarda Stachury, nie ma ja, się jest. I dlatego w wierszu ciągle się powtarza się. No bo każdy z nas jakoś się jest. Czytamy dalej ten wiersz. Duży, cukrowy, Olek Wojciechowski w sławnej skórze marynarki. Biały kołnierzyk latawca tułacza Andrzeja Ogrodowczyka przez Turek w drodze na Kowale Pańskie. Wieczny turkot Krzyś Adamkiewicz, listowy, jak mówi się tu na Wildzie. Teatr kwitnącej trawy, Alesie, brody, paciorki i sznurki, Markowa Obarska, orkiestra Winda. I wreszcie ekspresem z Warszawy Sted się ma jak pocztowy. Torba na ramieniu, kasa, formularz, tylko kwit podpisać. Dopiero teraz zrywa się z parapetu, kołuje, zatacza cień, czarna peleryna od czerwonej róży. Ja jestem Breżniew, ja jestem! Krzyczy, krztusi się Andrzej Babiński. Zostaw, mówi mundurowy do mundurowego. To jest ten się, wariat. Są więc wszyscy. I jeszcze jeden na gzymsie ptak z dzioba tak podobny do ciebie albo do mnie. I tutaj ten obraz Andrzejem jest prawdziwy. Kiedy Andrzej Babiński dostał nagrodę peleryny w konkursie najbardziej cenionym wówczas Czerwonej Róży w Gdańsku za całokształt twórczości, a peleryna była czarna, czerwono-karmazynowo podbita, to Andrzej po jakichś piwach biegał po holu dworca głównego jak nietoperz tej rozpostartej pelerynie i krzyczał: ja jestem Breżniew, ja jestem Breżniew, płosząc podróżnych.
Bo on taki miał wygląd odpychający trochę nawet może.
Tak, ryzykowny miał
ryzykowny
wygląd.
No wyglądał na chuligana. Tym chuliganem de facto nie był nigdy.
Tak, bo tu mówimy o Andrzeju Babińskim od strony anegdoty, jego może słabości i tak dalej, ale mi przede wszystkim stoją przed oczami chwile, kiedy on recytował swoje wiersze. To były monodramy, tak? To były spektakle. On tańczył swoje wiersze. To był gest, ruch, przesiadanie, ruchy nogami, ręką. Tak sławny ten wiersz o matce ziemi, kiedy krzyczał do matki ziemi: leż mi pod stopą przydeptana, tak? Albo kiedy czytał wiersz, w którym występowała ta suka, boleśnie zraniona suka, pies, któremu zabito młode w czasie okupacji na wsi białostockiej, gdzieś tam w śniegach zakopanych.
Stamtąd pochodzi.
Tak, i Andrzej wspomina swoją wczesną młodość, i ta suka tragiczna, matka w tej zakopanej wsi białostockiej wciąż wyje w tym wierszu Andrzeja, ilekroć go czytam.
Teraz na to 80-lecie ci wszyscy ludzie, o których mówiliśmy, są koło ciebie. Towarzyszą ci. To są wspomnienia, to są dzisiejsze kontakty. To jest serdeczność, to jest wymiana myśli. To jest coś, co wypełniało ci twoje całe literackie, dotychczasowe życie. No i co nadal ci będzie towarzyszyło, bo chyba sobie innego życia nie wyobrażasz.
Tak. Tak to pewno jest, że utożsamiam się z pisaniem moim i kolegów, koleżanek. Utożsamiam się z klubem, z publikacjami.
Byłeś też nauczycielem, to warto tutaj dorzucić.
Tak, tak. Pracowałem w zespole szkół samochodowych na Starołęce kiedyś, także to była bardzo ekskluzywna szkoła i byli tam wspaniali chłopcy.
A czym jeździsz?
Od dawna nie mam samochodu. Najchętniej wspominam motocykl WSK, który to motocykl niepotrzebnie kiedyś sprzedałem. Dzisiaj byłby antykiem. No, bo motocyklem najłatwiej dotrzeć gdzieś nad jezioro, na ścieżkę jakąś, na ryby, w zarośla, w trzcinę gdzieś. A samochodu już nie mam od wielu, wielu lat i cieszę się z tego. Nie byłem dobrym kierowcą, po prostu nudziłem się. A jak kierowca się nudzi, to w końcu...
Zamyśla.
Coś zrobi nie tak.
Jerzy Grupiński nie jeździ, a spaceruje poznańskimi ulicami. Album poznański ma pod tytuł Przechadzki po mieście i bliskich sercu okolicach. Życzę ci, abyś spotykał podczas tych spacerów wielu swoich czytelników. No i dużo radości, zdrowia.
Dziękuję bardzo. I dziękuję za żółwia.
Żółw ma przytrzymywać kartki z wierszami, żeby się zbierały na kolejny tomik.
Bardzo dziękuję ci.
Spotkania z kulturą. Pod redakcją Barbary Miczko-Marchel.